będziemy dalej kontynuować pewne myśli, będziemy dalej rozważać, czym jest prawdziwy sukces. Będziemy teraz już brali na tapetę konkretne przykłady, konkretne osoby. Potraktujmy ten czas, który jest przed nami. Myślę, że nic nas nie goni, bo następnie w programie jest kolejny wykład. Więc potraktujmy ten czas jako inwestowanie w siebie, w swój sukces, w swój rozwój. I wykład, który teraz będziemy mieli, ma bardzo intrygujący tytuł: jak radzić sobie z porażką. Zrobimy sobie taki mały poradnik, 5 praktycznych lekcji, wskazówek, jak poradzić sobie z porażką. Spróbuję Wam teraz przedstawić, oczywiście na podstawie Słowa Bożego. Natomiast chciałbym, żebyśmy jeszcze na chwilę wrócili do naszej księgarni, o której wczoraj trochę mówiłem. I właśnie to, z czym się ludziom kojarzy porażka, czy chcemy, żeby nam się kojarzyła porażka, to to, że porażka jest tak naprawdę lekcją i można ją przekuć w sukces. I takie poradniki cieszą się dużą popularnością. Lubimy takie historie. W internecie jest cała masa takich historii, takich filmików o pewnych ludziach, którzy zaczynali od spektakularnej porażki i doszli do spektakularnych sukcesów. I ja sobie na wstęp pozwoliłem przygotować taki bardzo subiektywny, osobisty ranking moich top 5 osób, które zaczynały od spektakularnej porażki i doszli do spektakularnego sukcesu. Numer 5. Wiecie, kto to jest? Wiecie, tylko nie znacie twarzy pewnie. Tak. No, jeden nagłośnieniowiec. Stephen King. Znany autor książek, może mniej z twarzy, bardziej z różnych właśnie pozycji, jak Zielona Mila, którą... Tak? To jest Stephen King. Dobrze. Popłynął. Lubiany na świecie. Natomiast chciałem wam powiedzieć, że on zaczynał od spektakularnej porażki. Jego pierwsza powieść, którą napisał, oddał ją bodajże, jeżeli dobrze pamiętam, do 18 wydawnictw. Wszystkie ją odrzuciły i on totalnie zniechęcony po wielu próbach postanowił to wszystko rzucić, dać sobie spokój z pisaniem. Wziął rękopis, wyrzucił do śmietnika. Nie wiem, czy znacie tą historię. I świat by nie poznał Stephena Kinga, gdyby nie jego żona, widoczna tutaj też na zdjęciu, która poszła do tego śmietnika, odnalazła ten rękopis, na całe szczęście, jak to mówią jego fani na całym świecie, namówiła go, żeby podjął jeszcze jedną próbę, żeby wysłał jeszcze jedno miejsce. I nagle jego książka okazała się sukcesem, jego nazwisko jest teraz synonimem wielkiej sprzedaży, wielkiego sukcesu. To jest też jakaś taka lekcja na marginesie dla nas, że warto dobierać osoby, z którymi żyjemy, żeby były dla nas wsparciem. Prawda, Emanuel? Numer 4 mojej subiektywnej listy. Einstein. Dobrze, myślę, że nam znany, może mniej z jego teorii, które są dość trudne, natomiast no, stał się wręcz postacią popkultury, można powiedzieć, w pewnym sensie. Natomiast warto wiedzieć, że ten noblista i odkrywca teorii względnej nie zapowiadał się na geniusza. Jeżeli, nie wiem, czy wiecie, myślę, że to ludzie raczej wiedzą, że Einstein nie za bardzo jarzył jako dziecko, nauczył się mówić w 4 roku życia dopiero, rodzice myśleli, że ich syn jest upośledzony umysłowo. Jeżeli chodzi o czytania, opanował je w wieku lat 7. Tak, nie dostał się na politechnikę, gdzie startował. Miał problemy z opanowaniem przedmiotów humanistycznych. Natomiast wiemy, że on się nie poddawał, że szybko nadrobił straty ciężką pracą i wiemy, że chociaż był opisywany przez nauczycieli jako niedorozwinięty umysłowo, to jest autorem setek przełomowych teorii i otrzymał Nobla w wieku zaledwie lat 40. Trzecia osoba na mojej subiektywnej liście. Znacie? Znacie. Teraz Walt Disney. Kto by pomyślał, że osoba, która wymyśliła, jest twórcą Myszki Miki, za co zresztą otrzymał Oscara w 1962 roku, została wyrzucona z pierwszej pracy z redakcji w gazecie jako osoba pozbawiona wyobraźni. Jako osoba, która nie posiada dobrych pomysłów. Wiemy, że
Pan Disney
się nie poddał i wiemy, że osiągnął wielki sukces, rozwijając imperium, właściwie cały Walt Disney i większość z nas, jeżeli nie wszyscy, wypowiadaliśmy się na bajkach Walta Disneya, znane postacie, które z jego studia wyszły na świat. Drugi na liście. Nie byłbym sobą, jakbym nie wrzucił mu pewnego sportowca. Michael Jordan. Tak. Michael Jordan, nie wiem czy wiecie, był wyrzucony ze szkolnej drużyny koszykarskiej, kiedy był w szkole średniej. Przeżywał ciężkie chwile. 10-krotny lider strzelców NBA, 6-krotny mistrz NBA, 2-krotny zdobywca złotych medali Igrzysk Olimpijskich. Zaliczany do grona 50 najlepszych zawodników w historii. Tak jest dzisiaj. A jak było na początku, jak było wcześniej? Jego słowa. To było upokarzające. Nosiłem na wyjazdach torby za starszymi kolegami z drużyny. Raz zobaczyli to moi rodzice. Myślałem, że spalę się ze wstydu. Oni byli przekonani, że pojechałem grać. W mojej karierze, inny cytat, zbudowałem prawie 9 tysięcy razy. Przegrałem prawie 300 meczów. 26 razy nie trafiłem do kosza, gdy zaufano mi, powierzając wykonanie rzutu, od którego zależał końcowy wynik. W życiu poniosłem porażkę za porażką i dlatego odniosłem sukces. Takie bardzo motywujące słowa, prawda? Możemy się też czegoś nauczyć, ale właściwie czy nie jest to tylko uparte dążenie do celu, ta pewnego rodzaju niezłomność, podobne do tego, co znajdujemy u Pawła, który zapominał o tym, co za nim, a zdążał do tego, żeby pochwycić nagrodę w górze. Jak dla mnie Jordan jest na mojej subiektywnej liście na drugim miejscu, ponieważ osiągnął niesamowity sukces, a przy tym dał się poznać jako skromna osoba, która wyszła z tych porażek i nie kojarzę takich skandali z Jordanem. To mi dzisiaj Kuba Jerzabek w swoim wykładzie powiedział ciekawą rzecz, że Jordan grał przez całe życie z numerem 23 na plecach, ponieważ właśnie był tak skromny, że jego brat, którego oczywiście w początkach kariery uważał za znacznie lepszego od siebie, nosił numer 45 i on uważał, że jest jedynie połowę tak dobry jak on. Taka ciekawostka. Możemy oczywiście od takich osób czegoś się nauczyć, może to być inspirujące, ale teraz nie jesteśmy na inspirującej pogadance, nie jest jakiś taki, żebym was skołczował, żebym wam pokazał kilka osób, które osiągnęły sukces, a zaczynały od porażki. Wiadomo, że nie na tym chcemy się skupiać, ponieważ jesteśmy na chrześcijańskiej konferencji i będziemy czerpać ze Słowa Bożego. I dlatego w moim subiektywnym zestawieniu top 5 na pierwszym miejscu jest postać biblijna. Ta postać, potrzeba was chwilę niepewności, nie pojawia się raczej w zestawieniach, jakie znajdziecie w internecie na temat ludzi, którzy zaczynali od porażek, a doszli do sukcesu, ale dla mnie to człowiek, który zdecydowanie wygrywa takie zestawienie. Jak myślicie, o kogo może chodzić? Kto takie porażki w życiu przechodził, a doszedł do sukcesu?
Farfa.
Nie, o niego chodzi.
Dawid,
Samson.
Józef.
No, Józef. Chodziło o Józefa. Ale to tylko wam pokazuje, że różne osoby w Biblii przechodziły przez różne porażki, a doszły do sukcesu. No i właśnie patrząc na życie Józefa, chciałbym, żebyśmy przyjrzeli się jemu dogłębniej. Będziemy szukać odpowiedzi na to, jak porażki przechodzić w sukces, jak radzić sobie z porażkami. Wczoraj podczas wykładu mówiłem, że w nowym przekładzie ewangelicznym słowo sukces pojawia się raptem 4 razy w Starym Testamencie i jeden raz właśnie dotyczy Józefa. To o nim Słowo Boże mówi. W 39 rozdziale, w 2 wersecie czytamy: Pan był z Józefem i czynił go człowiekiem sukcesu. Potyfar, u którego wtedy służył, widział jasno, że Pan jest z Józefem i zapewnia powodzenie wszystkiemu, czego dotknie jego ręka. Józef miał wszystko, co ludzie nazywają sukcesem. Doszedł do władzy, miał wysokie stanowisko, wiemy, że był drugi właściwie po faraonie w Egipcie. Był bogaty, był sławny. Mało tego, jako człowiek sukcesu miał też powodzenie u kobiet. I nie tylko dlatego, że był człowiekiem sukcesu, ale w Słowie Bożym jest napisane, co jest ciekawe. Trzeba przy tym dodać, że Józef był bardzo przystojnym mężczyzną. Mojżeszowej, 1:39, rozdział 6 werset. Prawdziwy człowiek sukcesu. Ale czy tak było zawsze? I w tym gronie wiemy, że nie. Dlatego, jak powiedziałem, przyjrzymy się teraz głębiej historii Józefa. Proszę, że jeżeli macie Biblię, żebyście mieli je w gotowości, bo będziemy teraz czytać kilka fragmentów właśnie z pierwszej Księgi Mojżeszowej, gdzie w kilkunastu ostatnich rozdziałach jest opisana jego historia. Nie wiem, czy znacie takie wyrażenie wejść w czyjeś buty. Tak się nieraz zachęca kogoś, żeby jeżeli mamy problem ze zrozumieniem jakiegoś zachowania, nie wiem, na przykład jest tam, umówiliśmy się z kimś na spotkanie, ktoś się spóźnia i jesteśmy już wściekli na tą osobę. Ale jeżeli wejdziemy w jej buty, jeżeli zastanowimy się, co mogło to spowodować, wiemy, że nie, że ta osoba się zazwyczaj nie spóźnia. I potem, jeżeli się okaże, że ten ktoś po drodze miał jakiś wypadek, potem musiał jechać na policję, złożyć jakieś wyjaśnienia i bardzo to przeżywał, miał rozładowany telefon, nie mógł nas poinformować, jak tylko znalazł taką możliwość, to przybiegł na to spotkanie, jest mu strasznie źle, że się spóźnił. Jeżeli mamy świadomość, z czego to wynikało, to jakoś tam jest lżej, to wtedy już się tak nie denerwujemy na tą osobę. I chciałbym, żebyśmy tą zasadę, jaką w takich błahych sprawach możemy zastosować, żeby wejść w czyjeś buty, to chciałbym, żebyśmy zastosowali względem Józefa i wczytując się w Słowo Boże, postarali się wejść w sandały Józefa, bo butów jeszcze wtedy zaiste nie było. Jeżeli głębiej wnikniemy, to myślę, że Pan Bóg też nam pewne rzeczy objawi, które chociaż znamy, które czytaliśmy może nieraz, jakoś nam się wcześniej nie rzuciły w oczy. Także co wiemy o Józefie? Wiemy, że był synem Jakuba i Racheli. Wiemy, że jedno z pierwszych wspomnień, jakie miał z dzieciństwa, to była ucieczka przed dziadkiem z Haranu do Kanaanu. Nie będziemy wnikać w całą tą historię Jakuba, dlaczego on służył u Labana za Rachela. Wiemy, że to było 7 lat, 7 lat, 14, potem za owce 20 lat spędził Jakub. Tak, Jakub. U Labana. Spędził tam 20 lat. Służył mu, jego rodzina się wtedy tam bardzo rozbudowała i wiem, że w końcu urodził się Józef i wtedy Jakub postanowił wrócić w rodzinne strony. W pierwszej Mojżeszowej, w 30 rozdziale mamy to zapisane w 25 wersecie. Czytamy dokładnie tak. A gdy Rachela urodziła Józefa, Jakub poprosił Labana, zwolnij mnie, chciałbym wrócić w moje strony, do mojej ziemi. Czyli przewrócimy kartkę w 31 rozdziale 3 wersecie, doczytamy sobie jeszcze. Tak, ponadto Pan powiedział do Jakuba, wróć do ziemi swych ojców i do swoich krewnych, a ja będę z tobą. Czyli wiemy, że ta decyzja Jakuba, ojca Józefa, była podyktowana tym, co mu Pan Bóg objawił, że to jest czas, żeby wracał w swoje rodzinne strony. I tak się stało, że Józef, kiedy miał 6 lat, to wtedy jego ojciec zabrał cały dobytek, zapakowali się na wielbłądy, czy osły, czy nie wiem, co mieli do dyspozycji i tą całą chmarą ruszyli za Bożym poleceniem do Kanaanu. I od najmłodszych lat Józef obserwował swojego ojca. Wtedy rodziny troszkę inaczej wyglądały niż dzisiaj. Nie było internetu, nie było telewizji, kiedy siadali do obiadu, to rozmawiali. Prawdopodobnie, jeżeli mieli jakieś tam posiedzenie. Dzisiaj odpalimy mecz, czy serial, czy coś innego, co rozprasza nieraz naszą uwagę. Oni nie mieli zbyt wiele atrakcji, nie mieli nawet książek, żeby sobie poczytać, więc myślę, że wiele czasu Józef spędzał obserwując swoją rodzinę, obserwując swojego ojca, nosząc w pamięci to, co od niego się nauczył. I wierzę, że Jakub opowiadał wielokrotnie swoim synom to, jak Bóg ukazał mu się w snach, jak do niego przemawiał, dlaczego to zrobili, dlaczego służył tam przez tyle lat, dlaczego teraz idą w inne miejsce. Józef w tym żył. Nie miał wiele jakichś innych rozpraszaczy. Wiemy też ze Słowa Bożego, że Józef był ukochanym synem Jakuba, więc tym bardziej oni mieli dobrej relacji, tym bardziej czerpał wzorce od swojego ojca. Z Józefem spotykamy się na kartach Pisma Świętego około 11 lat później, jak miał 6 lat, jak wyjechali do Kanaanu, czyli teraz ma 17 lat i Biblia nazywa go, że był jeszcze chłopcem. W 37 rozdziale Księgi Rodzaju, w drugim wersecie czytamy tak. Oto Józef miał 17 lat i był jeszcze chłopcem, pasał owce ze swoimi braćmi, synami Bilhy i synami Zilby, żon swojego ojca. Józef donosił ojcu o różnych postępkach swoich braci. Więc był pasterzem. Sytuacja rodzinna nie była łatwa. Jak czytamy, było tych braci sporo. Niekoniecznie się lubili. Z różnych matek, ojciec jeden. No i tak upływał czas. 37.3, czyli następny werset, jeżeli sobie przeczytamy, Słowo Boże mówi. Izrael zaś pokochał Józefa bardziej niż pozostałych synów, ponieważ urodził mu się na starość. Sprawił mu też długi, pięknie zdobiony płaszcz. A więc pasał sobie owieczki na świeżym powietrzu z rodzeństwem, był ulubionym synem Jakuba. Wiemy, że się dzielił z nim różnymi refleksjami i przemyśleniami na temat pracy swoich braci. Wynika z tego fragmentu też, że był sumiennym pracownikiem i kiedy widział właśnie, że bracia coś tam odwalali, kombinowali, to wtedy on ojcu o tym donosił. Wiemy, że dostał piękny płaszcz i dla nas może to nie robić jakiegoś wielkiego wrażenia, co to za prezent. Natomiast w tamtych czasach to coś znaczyło, znacznie więcej. To było coś, co wyróżniało Józefa i coś, co bolało jego braci. Oni nie otrzymali takich prezentów od ojca. Czyli można powiedzieć, że całkiem miał nieźle, prawda? Ale jeżeli czytamy dalej, to się okazuje, że nie było tak różowo. Czytając 4 werset, dowiadujemy się, że bracia byli świadomi, że ich ojciec kochał go bardziej niż ich i nienawidzili go za to. Nie byli nawet w stanie przyjaźnie z nim rozmawiać. Mocne słowo tutaj użyte, nienawiść. A może jednak nie było tak fajnie, prawda? Każdego dnia spędzał większość czasu z braćmi, którzy go nienawidzili, którzy nawet nie mogli zdobyć się na to, żeby powiedzieć mu jakieś dobre słowo. Wiem, że te relacje rodzinne nie były łatwe i niektórzy z nas pewnie też pochodzą z rodzin, gdzie nie wszystko gra, nie wszystko jest tak, jakbyśmy chcieli, żeby było. To możecie wejść w te sandały Józefa i pomyśleć, jak było mu ciężko. Ma 11 braci przeciwko sobie, jednemu. Przykra sytuacja. Nie wiem, czy wam się zdarzyło. Mi się zdarzyło tak, że kilka osób się jakoś obróciło przeciwko mnie, jak ja byłem jeden i nikogo nie było w pobliżu. I to jeszcze zwłaszcza w młodym wieku zostawia przykry ślad. Ten chłopak miał 17 lat, a rodzeni bracia go nienawidzili, nic dobrego nie chcieli mu powiedzieć i się obracali przeciwko niemu. Czytajmy dalej, 5, 37 rozdział od 5 do 7 wersetu. Pewnego razu Józefowi przyśnił się sen. Gdy opowiedział go braciom, znienawidzili go tym bardziej. Posłuchajcie, proszę, powiedział, co za sen mi się przyśnił. Otóż wiązaliśmy snopy na polu. Nagle mój snop podniósł się, stanął prosto, a wasze snopy otoczyły go i pokłoniły się mojemu snopowi. Można pomyśleć, że Józef chyba wiedział, że się napatoczy braciom, że tym bardziej mu się oberwie. Ale pamiętajmy o tym, że Józef wychowywał się przy Jakubie i miał świadomość, że sny mogą mieć znaczenie. Że to Bóg mógł mu się objawić. I faktycznie tak było, że Bóg poprzez ten sen do niego przemówił. On wielokrotnie od ojca słyszał o różnych snach. I jestem przekonany, że w tych ciężkich chwilach, jakie miał z braćmi, on zwracał się regularnie do Boga. I że jak tylko umiał, jak tylko uczył go Jakub, chwalił Boga, rozmawiał z nim. I to, że on opowiedział ten sen, jest tym bardziej wskazuje na to, jak było to dla niego ważne. Jeżeli by wiedział, że to była tylko jego fantazja, to nie sądzę, żeby opowiadał go braciom. W 8 wersecie widzimy, jaka jest reakcja braci. Czy naprawdę chciałbyś królować nad nami? Zapytali go. Czyżbyś tak bardzo chciał nami rządzić? Z powodu takich snów i innych podobnych wypowiedzi tym bardziej go nienawidzili. Co go nie zraża, bo miał jeszcze jeden sen. Czytamy o nim dalej. Potem miał jeszcze jeden sen. Ten również wyjawił braci. Posłuchajcie, znów miałem sen. Tym razem kłaniało mi się słońce, księżyc i 11 gwiazd. Gdy opowiedział o tym ojcu i braciom, ojciec upomniał go nawet. Co też znowu ci się przyśniło? Czy ja, twoja matka i bracia mamy przyjść i pokłonić ci się do ziemi? Braci trawiła zazdrość. Ojciec jednak zachował sobie te sprawy w pamięci. Dostał burę od ojca za to, że pozwolił sobie na taki sen. Pozwolił sobie opowiedzieć ten sen. Ale to jest ciekawe, widzimy, że bracia tym bardziej go nienawidzili i powodowało to w nich zazdrość. Natomiast Jakub wiedział, że coś może być na rzeczy, ponieważ chociaż go kolokwialnie opieprzył przy braciach, to czytamy, że on zachowywał to w swoim sercu. Pewnie rozważał, zapamiętał, że takie wydarzenie miało miejsce. No i tak im życie się toczyło. Czytamy w 13 wersecie, że pewnego razu bracia Józefa wybrali się na wypas gdzieś dalej i do Sychem konkretnie i ojciec wysłał go, żeby do nich poszedł. A Józef odpowiedział, że chętnie pójdzie, zgodził się na tą propozycję ojca. Po pewnych trudnościach, które są dalej opisane, wiemy, że Józef odnajduje braci. Od 18 wersetu czytamy. Bracia zobaczyli go już z daleka. Zanim zbliżył się do nich, zmówili się już, by go zabić. Patrzcie, nadchodzi nasz mistrz od snów, pokpiwali. Dalej, zabijmy go i wrzućmy do jakiejś studni. Potem powiemy, że go rozszarpało jakieś dzikie zwierzę i zobaczymy, czy wyjdzie i co wyjdzie z jego snów. Szok. Tak się nakręcili w tej swojej nienawiści. Przebywając ze sobą przez kolejne dni, gdzieś daleko od domu, pewnie strasznie gadali na Józefa. W tej swojej zapiekłości nakręcali się. Ja myślę, że to jest taka cecha, która chyba zwłaszcza u facetów się pojawia, że znajdziemy sobie jakiegoś wspólnego wroga i tak się nakręcamy potem, że w grupie męskiej siedzieli pewnie wieczorami, palili jakieś ognisko i musieli kogoś nienawidzić. Mieli jednego wroga wspólnego, to się nakręcali na Józefa i nagle on się pojawia skądś. Wiemy, że w tamtych czasach nie mieli polityki, żeby się na nią denerwować, nie mieli chyba mundiali, żeby się denerwować na drużynę, więc padło na brata. I co się wydarzyło? W 23 wersecie czytamy, że gdy Józef w końcu do nich dotarł, poszedł z daleka, oni zdążyli się namówić, żeby go zabić, to kiedy dotarł do nich, zdarli z niego szatę, tę piękną, którą miał na sobie, i wrzucili go do studni. Studnia ta była wyschnięta, nie było w niej wody. Wtem, kiedy bracia zasiedli do posiłku, dostrzegli karawanę. To Ismaelici ciągnęli z Gileadu. Wielbłądy niosły wonności, balsam oraz mirę, zmierzali do Egiptu. Oto taka spokojna scena dla nich. Złapali brata, zdarli z niego szatę, wrzucili do studni i zasiedli do posiłku. Jaka to musiała być trauma dla 17-letniego Józefa, który chciał wykonać wolę swojego ojca przed dobrymi zamiarami. Ujrzał ich z daleka, idzie, przecież go nie porwali, nie złapali. On do nich przychodzi, oni go pozbawiają szaty, wrzucają do studni, siadają do posiłku. I oni sobie jedzą, a on jest przerażony, nie wie, co się dzieje. Scena jest pełna dramatu. I czytamy dalej, 26, 27 werset. Wtedy Juda podsunął braciom pomysł. Co za pożytek, że zabijemy brata i zatrzemy ślad jego krwi. Nie podnosimy na niego ręki. Ostatecznie to nasz brat, nasza krew. Sprzedajmy go Ismaelitom. I bracia go posłuchali. Nie wiem, czy Józef słyszał ze studni tą rozmowę. Nie wiem, wiem, czy lepiej, żeby ją słyszał, czy nie. Nie wiem, co było straszniejsze. Ale trudno sobie wyobrazić. Postarałem się pomyśleć, wczuć, co mogło dziać się w sercu, w umyśle, w duszy Józefa. Wiemy, że ta scena jest pełna dramatu. Wiemy, że Józef ich błagał o litość. Tego nie ma w tym miejscu, ale jeżeli przeskoczymy parę rozdziałów dalej, kiedy on już spotkał się potem z braćmi, to w 42 rozdziale, w 21 wersecie widzimy, że bracia sami mówili jeden do drugiego: prawda, jesteśmy winni wobec naszego brata. Widzieliśmy jego udrękę, gdy nas błagał o łaskę. Byliśmy głusi. I wiemy, że faktycznie Józef został sprzedany go za 130 gram srebra. Został uznany za martwego, został pogrzebany za życia, zupełnie odcięty. W jednym momencie ostre cięcie, które przerywa wszystko, co miał dotychczas. Wszystkie pomysły na życie, wszystkie jego ambicje, wszystkie plany, jakieś aspiracje, może jakieś odłożone pieniądze, może pierwszą miłość, mógłby młody, przystojny, dobrze ubrany chłopak, nieźle prosperującym w gospodarstwie agroturystycznym, na pewno się jakaś dziewczyna kręciła obok niego, poszedł do braci, nie wrócił, zginął. Wszystkie relacje, wszystkie przyjaźnie, wszystko jest urwane w dramatyczny sposób, rozebrane, sprzedane. I teraz jest w długiej podróży do Egiptu jako niewolnik. I na pewno w tej podróży miał aż za dużo czasu, by rozmyślać o tej porażce, by pisać czarne scenariusze, by się załamać. Przy naszej odporności psychicznej na niepowodzenie, myślę, to nie odbyłoby się, żeby nie dostał potem jakiegoś terapeuty, psychologa i żeby nie musiał przepracować tego wszystkiego w iluś tam sesjach co tydzień na klozetce. On stracił wszystko. Ale czy wszystko? On stracił wszystko poza Bogiem. Bo tego nikt mu i nam nie może odebrać. I tylko to go utrzymywało przy życiu i zdrowiu psychicznym. 5 wskazówek, jak radzić sobie z porażką. Na przykładzie Józefa. Pierwsze. Uchwyć się Bożej obietnicy, planu dla twojego życia. Choćby nie wiem, co się działo. W przypadku Józefa, oj, działo się. Trudno to opisać sobie, wyobrazić, co się działo. I chociaż wszystko temu przeczyło, chociaż okoliczności nie chcą pozwolić nam, nie chciałbym pozwolić wierzyć, że coś dobrego z tego może być, to on się uchwycił Bożego planu dla jego życia. W jego wypadku były to sny. W Hebrajczyków 1:1 czytamy, że wielokrotnie i wieloma sposobami przemawiał Bóg dawnymi czasy do ojców przez proroków. Józef niestety nie był w takiej dobrej sytuacji, jak my jesteśmy w znacznie lepszej sytuacji. Mamy objawienie, żyjemy w czasach, gdzie jest Pismo Święte, gdzie jest dostępne w naszym języku, gdzie mamy konferencje, gdzie możemy chociażby historię Józefa sobie rozważać, kiedy możemy wnikać. Józef nie miał takiej możliwości, ale wiemy, że od dziecka był wychowywany przy Jakubie, który chodził z Bogiem, obserwował go. Słyszał o jego snach, kiedy sam otrzymał sny, potraktował je jako obietnicę dla jego życia i on tylko się uchwycił. Jak mówiłem, my jesteśmy dzisiaj w znacznie lepszym położeniu, bo my mamy to objawienie, którego czytamy w 1 Piotra 1, 10-12. Zbawienia tego poszukiwali i wypowiadywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce, starając się wybadać, na który albo na jaki to czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy, który przepowiadał cierpienia mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie. Im zostało objawione, że nie sobie samym, lecz wam usługiwali w tym, co teraz wam zostało zwiastowane przez tych, którzy w Duchu Świętym zesłanym z nieba opowiadali wam radosną nowinę. A są to rzeczy, w które sami aniołowie wejrzeć pragną. Doceńmy to, jakie mamy objawienie. Doceńmy to, że możemy się tego uchwycić. Jesteśmy w znacznie lepszej sytuacji niż Józef, który przechodził przez swoją porażkę. Ale Józef, wiemy, że się nie załamał. I chociaż wszystko mu odebrano w brutalny sposób, to on miał Boga i trzymał się jego obietnicy. I właśnie dlatego możemy przejść do 39 rozdziału i tam czytamy wersety od 1 do 3. Józef tymczasem przybył z karawaną do Egiptu. Tam kupił go od Ismaelitów Potyfar, Egipcjanin, dworzanin Faraona, dowódca jego straży przybocznej. I te słowa, które już wcześniej czytaliśmy, a Pan był z Józefem i czynił go człowiekiem sukcesu. A służył on w domu swego pana Egipcjanina, Potyfar widział jasno, że Pan jest z Józefem i zapewnia powodzenie wszystkiemu, czego dotknie się jego ręka. Józef ma 17 lat, był bardzo młodym człowiekiem, ale widać, że był sprytny i zaradny. Uczył się pewnie od ojca, jak zarządzać. Pracował wśród owiec, je wypasał, więc pewnie miał dobry leadership. I w ten sposób rozwijał się. Poprzez sumienną pracę widać, że piął się po szczeblach kariery, bo już w następnym wersecie czytamy od 4 do 6. Okazywał zatem Józefowi przychylność. Ustanowił go nawet zarządcą swojego domu. Wszystko, co posiadał, poddał jego władzy. A z chwilą, gdy ustanowił go zarządcą swojego domu oraz mienia, Pan z powodu Józefa błogosławił domowi Egipcjanina. Błogosławieństwo Pana spoczywało na wszystkim, czym rozporządzał Potyfar w domu i poza domem. Wkrótce zatem Egipcjanin powierzył Józefowi pieczę nad wszystkim. Przestał dbać o cokolwiek, oprócz spraw osobistych. Trzeba przy tym dodać, że Józef był bardzo przystojny mężczyzną. To już wiem. Ile trwał ten czas jego rozwoju? Trudno powiedzieć. Ja myślę, że jeżeli Potyfar był, jak czytamy, dowódcą straży przybocznej Faraona, był człowiekiem ostrożnym. To nie było tak, że w przeciągu 2 tygodni powierzył całe mienie jakiemuś niewolnikowi ściągniętemu nie wiadomo skąd, 17-letniemu. Ale widać, że Bóg błogosławił, był z Józefem. Wszystkiego, czego on dotknął, zamieniało się w sukces. Więc po jakimś czasie, nie wiemy po jakim, Józef awansował. I co dzieje się dalej? Dalej nadciąga kolejna porażka. Kiedy Józef, czytamy od 7 wersetu, stanął na tak ważnym stanowisku, zwróciła na niego uwagę żona jego pana. Prześpij się ze mną, prosiła. Ale Józef odmawiał. Powiedział jasno żonie swego pana: mając mnie, mój pan nie wie, co się dzieje w domu. Całe swoje mienie powierzył mojej pieczy. Właściwie on sam nie jest w tym domu większy ode mnie. Nie odmówił mi niczego oprócz ciebie, bo ty jesteś jego żoną. Jakże miałbym popełnić tak wielką niegodziwość i jednocześnie zgrzeszyć przeciwko Bogu? Józef jest namawiany przez żonę swojego szefa, powiedzmy to zwyczajnie, do seksu. Bez zobowiązań, bez miłości. I to jeszcze facet przez kobietę. Cóż, dla wielu w dzisiejszych czasach to byłby kolejny element sukcesu obok pozycji, jaką osiągnął. Myślę, że wielu kolegów z mojej dawnej pracy jakby usłyszało taką historię, żeby stwierdzili, że Józefowi po prostu wszystko się udawało. Miał powodzenie w relacjach damsko-męskich. Nie wiem, jak jest teraz w szkołach, ale już za moich czasów niektórzy się przechwalali jakimiś takimi podbojami, pewnie często zmyślonymi. Ale Józef na szczęście ma bojaźń Bożą. On ma Boga i podmody nie odcięły go od myślenia. On myślał o Bogu. Jego motywacją, jak przeczytaliśmy, było to, że nie chciał zgrzeszyć względem swojego Pana tutaj na ziemi i przede wszystkim przeciwko Bogu. Och, za taką szlachetność, za takie dobre postępowanie, to powinien być wynagrodzony przez Boga. Prawda? Takiej pokusie się oparł. My czasem, jak sobie odmówimy czegoś, trzeciej dokładki obiadu, żeby się nie obżerać, to już czujemy, że mamy taką zasługę, że Pan zaraz nam powie jakoś pobłogosławić, coś powinno się wspaniałego wydarzyć dla nas. Powinniśmy zaraz spotkać miłość swojego życia na białym koniu albo coś innego. Tutaj to się nie dzieje. Tutaj czytamy, że stan, kiedy on był kuszony, to się przeciągało, to trwało. 10 werset do 12. I mimo, że co dnia namawiała Józefa, on był nieugięty. Nie chciał się przy niej położyć, ani z nią przebywać. To też jest na marginesie dobra wskazówka, że jeżeli są takie pokusy, to może trzeba czasem ich unikać za wszelką cenę. Widać, że Józef unikał kontaktu z żoną Potyfara. W 11 wersecie jednak czytamy, że przyszedł dzień, kiedy dom był pusty. Nie było w nim nikogo z domowników. Józef wszedł do środka, by wykonać swą pracę i wtedy ona wczepiła się w jego szatę. Prześpij się ze mną, prosiła. Nie wiem, czy to prośba. On jednak wyrwał się, zostawił szatę w jej rękach i wybiegł czym prędzej na zewnątrz. Zachował się bardzo dobrze. Uciekł od tej sytuacji. Czy spotkała go nagroda? Znamy tą historię. Wiemy, że niestety nie spotkała go nagroda. On został oczerniony przez tą żonę Potyfara, nakłamała na jego temat. I czytamy w 19 wersecie 20. Pan, kiedy usłyszał z żony, czego dopuścił się jego niewolnik, strasznie się rozgniewał. Kazał schwytać Józefa i wtrącił go do więzienia, tam, gdzie byli trzymani więźniowie królewscy. Czemu? Masz ci los. Znowu się powtarza historia. Cały ten schemat się powtarza. Znowu traci wszystko, co zdołał już zdobyć. Pozycję, szacunek, pewnie znowu jakieś pieniądze. Znowu jego szata, co jest ciekawe, trafiła w ręce innych osób. Znowu posłużyła do kłamstwa na jego temat, bo jego bracia użyli szaty zakrwawione, żeby pokazać, że nie żyje. Żona Potyfara użyła jego szaty, żeby skłamać, że chciał się z nią przespać. Niesprawiedliwość. Trafia do więzienia. Szok. Krzywda. Jak ty byś się poczuł? Może masz takie doświadczenia, gdzieś pewnie nie na taką skalę, że ktoś kłamał na twój temat. Nic złego nie zrobiłeś, a przyszło ci ponieść jakieś konsekwencje tego, że ktoś inny coś tam nakombinował, był nieuczciwy. Ktoś inny się wywinął, a ciebie spotyka porażka. I druga lekcja, która przychodzi, brzmi: nie rozczulaj się nad sobą. Co? Tak. Nie rozczulaj się nad sobą. Chociaż Józef przechodził ciężkie chwile, naprawdę ciężkie chwile, to opis biblijny nie przedstawia nam go jako rozżalonego. Nie mamy tu opisanych jego zawołań do Boga. Dlaczego, Boże? Dlaczego znowu ja? Czemu to mi się dzieje? Przecież ja jestem sprawiedliwy, a inni są niesprawiedliwi. Przeciwności, jakie będą cię spotykały, nie oznaczają, że nie masz Bożego błogosławieństwa. Józefa spotyka krzywda typowo ze względu na to, że chce być posłuszny Bogu. Nie rozczulał się zbyt długo w pierwszej sytuacji, kiedy został sprzedany. Nie rozczula się teraz, kiedy trafia do więzienia. W Biblii widzimy całą masę przykładów na to, że złe rzeczy spotykają niestety dobrych ludzi. Widzimy też, że ci, którzy osiągnęli prawdziwy sukces, a wiemy, że prawdziwym sukcesem jest relacja z Bogiem, o tym wczoraj mówiliśmy, jest radość, jest spokój i szczęście, jakie wynika z tej relacji. Takie osoby są jakby mniej wrażliwe na swoją krzywdę. I zwyczajnie nie widzę, żeby się rozczulały nad sobą. Czytaliśmy dzisiaj rano podczas wykładu fragment, kiedy Paweł opisywał, ile złych rzeczy go spotkało. Kuba tutaj odczytał z tego miejsca, że był i ukamienowany, i okręt się z nim rozbił trzykrotnie, i noc na głębinach spędził, i wiele, wiele innych rzeczy się wydarzyło Pawłowi. Ale czy tam dało się wyczuć jakąś nutę użalania się nad sobą? Raczej przez wszystko przebija się tam niezachwiane zaufanie względem Boga. Istnieje takie ryzyko, że jeżeli ktoś zaczyna za bardzo się smucić, użalać nad sobą, to nadmiar tego smutku może go pochłonąć. Tak mówi Pismo Święte. W drugim liście do Koryntian o tym możemy przeczytać, kiedy Paweł dawał pewne wskazówki wierzącym. W 2 Koryntian 2, 6 do 8 czytamy: takiemu wystarczy ta kara, jaka została nałożona przez większość. Tak, że przeciwnie. Wy raczej powinniście przebaczyć mu i dodać otuchy, aby go przypadkiem nadmiar smutku nie pochłonął. Dlatego proszę was, abyście postanowili okazać mu miłość. Nie powinniśmy się użalać nad sobą, bo jeżeli dzieje się coś złego w naszym życiu, jakaś porażka się nam zdarza, jakieś trudne doświadczenie, to nie spotyka nas nic niezwykłego. W 1 Piotra w 4 rozdziale czytamy: najmilsi, nie dziwcie się, jakby was coś niezwykłego spotkało, gdy was spali ogień, który służy doświadczeniu waszemu. Ale w tej mierze, jak jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, radujcie się, abyście i podczas objawienia chwały Jego radowali się i weselili. Błogosławieni jesteście, jeśli was znieważają dla imienia Chrystusowego, gdyż Duch Chwały, Duch Boży spoczywa na was. W pierwszym Jana 3,13 czytamy: nie dziwcie się, bracia, jeśli was świat nienawidzi. To naprawdę nie jest nic zaskakującego. W takich sytuacjach powinniśmy spojrzeć na Jezusa. W Hebrajczyków 12,3 czytamy: przeto pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzenia. Józef znów stracił wszystko, ale wiemy, że on nie stracił Boga. I dlatego w 39 rozdziale pierwszej Księgi Mojżeszowej czytamy w 21 wersecie i dalej, jak trafił do tego więzienia: Pan jednak był z Józefem, zapewnił mu łaskę i życzliwość przełożonego więzienia. Wkrótce ten oddał pod nadzór Józefa wszystkich osadzonych. Wolno im było czynić tylko to, na co zezwalał Józef. Przełożony nie musiał już doglądać niczego, co przekazał Józefowi, a Pan zapewniał powodzenie wszystkim przedsięwzięciom Józefa. To się nie zmieniło. On przeżył kolejną porażkę, kolejne trudne chwile, znowu mu wszystko odebrali, jakieś tam poczucie godności, właśnie miał pieniądze, inne rzeczy, ale nie stracił Boga. W tej sferze nic się nie zmieniło. I wiemy, że dał się poznać jako sumienny pracownik, to z tego fragmentu wynika. I dlatego w 40 rozdziale, jak odwrócimy kartkę, czytamy w 4 wersecie: dowódca przydzielił im Józefa do posługiwania i tak przez pewien czas pozostawali w więzieniu. Tutaj chodzi o dwóch sług Faraona, którzy podpadli Faraonowi, trafili do więzienia. Józef był wyznaczony, żeby im usługiwać. Wiemy, co się zdarzyło, wiemy, że oni mieli sny, których nie rozumieli, które mocno przeżyli. I dalej czytamy w 6 i 7 wersecie: gdy rano przyszedł do nich Józef, zauważył, że są przygnębieni. Zapytał więc tych dworzan Faraona, więzionych w budynku zarządzanym przez jego pana: skąd u was dzisiaj ten ponury wyraz twarzy? I to nas prowadzi do trzeciej wskazówki, jak radzić sobie z naszymi porażkami. Skup się na innych, a nie na sobie. To może w przyszłości otworzyć drzwi, których nawet się nie spodziewasz, że w tym miejscu są jakieś drzwi. Jeśli Józef byłby rozżalony, skupiony na swojej krzywdzie w tym więzieniu, to by pewnie odwalił swoje, to co miał do zrobienia, by dał im jeść i zamknął za nimi drzwi. I ta historia by się urwała w tym miejscu. Nikt nie powinien mieć, nie mógłby mieć nawet pretensji do niego. On, że nie wychodzi poza to, co jest jego obowiązkiem. Ale Józef daje się tutaj poznać jako ten, który patrzy dalej niż koniec swojego nosa. Chociaż sam jest w niewesołej sytuacji, to dostrzega smutek innych, dostrzega zmartwienie w twarzach tych więźniów i pyta się ich, zwyczajnie pochyla się nad tą sytuacją. Nie wiedział, czy coś może dla nich zrobić, ale zapytał się o to. I wiemy, że gdyby nie to, gdyby Józef się nad sobą użalał, gdyby myślał o sobie, gdyby nie myślał o innych, gdyby on był w centrum swojego zainteresowania, to ta historia inaczej by się potoczyła. Ale to właśnie zainteresowanie dało mu później możliwość stanąć przed Faraonem. Słowo Boże uczy nas wyraźnie, żeby patrzeć na innych, żeby przedkładać ich zmartwienia, potrzeby na swoje własne. W liście do Rzymian w 12 rozdziale 14-15 czytamy: błogosławcie tych, którzy was prześladują, błogosławcie, a nie przeklinajcie. Weselcie się z weselącymi się, płaczcie z płaczącymi. Chociaż Józef wiele lat żył, zanim powstał list do Rzymian, to on już miał taką postawę właśnie w sercu. Błogosławił tych, którzy mu przeklinali, tych, którzy go prześladowali. Jak widzimy w tej scenie, płakał z płaczącymi, to znaczy podchylił się nad krzywdą, nad jakimś zmartwieniem, które spotkało tych dwóch dworzan. No i czytamy dalej w 8 wersecie, właśnie, że oni opowiedzieli mu swój sen, wyjaśnili, że nie wiedzą, to może im wyłożyć ten sen. A Józef mi mówi: czy wykład nie jest sprawą Boga? Opowiedzcie mi, proszę, wasze sny. Czyli przyniósł im pomoc i wyłożył im te sny, to wiemy. W I warto jeszcze zauważyć, że, bo wiemy, że właściwie on opowiedział im te sny, te sny się sprawdziły, faktycznie jeden z tych sług trafił potem do Faraona, natomiast zwróćmy uwagę, że w 40 rozdziale, w 14 wersecie i 15 Józef zwraca się do tego jednego ze sług i mówi: pamiętaj proszę o mnie, gdy będzie ci się dobrze wiodło, wyświadcz mi łaskę i wspomnij o mnie przed Faraonem, wydostań mnie stąd, bo podstępnie zostałem porwany z ziemi Hebrajczyków, a tu także nie zrobiłem nic złego, nic, co zasługiwałoby na umieszczenie mnie w tym domu. Pewnie czekał dzień, pewnie czekał drugi dzień, tydzień, dwa tygodnie i w końcu dotarło do niego to, co jest zapisane w 23 wersecie, że przełożony podczaszek zapomniał o Józefie, wypadł mu on z pamięci. Kiedy dobrze mu się wiodło, zapomniał o nim. I tu znowu Józef musiał się odwołać do tych zasad, które już zauważyliśmy. Znów musiał nie użalać się nad sobą, uchwycić się obietnicy Bożej, na tym się skupić. Natomiast tu mamy jeszcze kolejną lekcję dla nas, kolejną wskazówkę. Bądź cierpliwy. Bo w 41 rozdziale, w pierwszym wersecie czytam, że po upływie 2 pełnych lat Faraon miał sen. W końcu przyszedł sen po 2 latach. Śniło mu się, że stał nad Nilem, jest opis tego całego snu. Wiemy, że też nie wiedział, jak go wyłożyć. I wtedy w 9 wersecie czytamy, odezwał się przełożony pod czaszy. Przypominam dziś sobie moje grzechy. Gdy Faraon zgniewał się na swoich służących, kazałeś mi wtedy, Panie, zamknąć w budynku dowódcy straży przybocznej, mnie i głównego piekarza. No i w 12 wersecie czytamy, że był tam z nami młody Hebrajczyk, sługa dowódcy straży przybocznej, opowiedzieliśmy mu nasze sny i on nam je wyłożył, każdy sen stosownie do jego znaczenia. No i tak się stało, w 14 wersecie czytamy, że Faraon w związku z tym, właśnie z tą sytuacją, w związku z tym, że Józef nie był skupiony na sobie, że rozmawiał z nimi, że wyłożył te sny, przywołuje do siebie Józefa i spotyka, ma możliwość stanąć przed Faraonem, ma możliwość wyłożenia mu jego snów. I ta bardzo trudna lekcja, zwłaszcza w obliczu porażki, pokazuje, że cierpliwość cechuje tych, którzy osiągnęli prawdziwy sukces bez dwóch zdań. Trudno jest nam być dzisiaj cierpliwymi. To, co już wczoraj mówiłem, w dobie internetu, kiedy wszystko możemy od razu sprawdzić w telefonie. IKEA kiedyś się strzeliła świetnie w potrzeby ludzi, bo biła konkurencję tym, że ludzie przyszli do sklepu, zobaczyli, że chcą mieć taki mebel i chcą go mieć od razu i to było to, co wyróżniało ten sklep, że można było od razu kupić, skręcić sobie w domu i tej samej nocy jeszcze się tym cieszyć. My lubimy mieć wszystko od razu. I tak samo chcielibyśmy, żeby sukces przyszedł od razu. Chcielibyśmy, żeby to było jedno za drugim. Nie umiemy czekać dzisiaj. Nie chcemy czekać. Są osoby, które jak oglądają jakieś seriale, tak bardzo nie lubią czekać tydzień na następny odcinek, że czekają cały rok, aż się skończy dany serial, żeby potem móc obejrzeć wszystko na raz, żeby tylko nie czekać. Bo mamy problem z cierpliwością. Mamy naprawdę duży problem, żeby na coś poczekać. Ale u Boga pojęcie czasu jest inne. W 2 Piotra, w 3 rozdziale 8-10 czytamy: niech to jedno, umiłowanie, nie uchodzi uwagi waszej, że u Pana jeden dzień jest jak 1000 lat, a 1000 lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy, chociaż niektórzy uważają, że zwleka, lecz okazuje cierpliwość względem was. I tak po prostu jest, że pewne sprawy wymagają czasu. Z Panem Bogiem nie wszystko jest instant, od razu. Tak jak zbudowanie głębokich relacji z ludźmi. Tego się nie robi od tak. Miłość się tak nie rodzi i nie rozwija, że w jednym momencie chcemy, już jest. Świat chce nas dzisiaj oczywiście oszukiwać. Mamy też aplikacje do tego, są aplikacje, gdzie można się z kimś umówić na randkę, podoba się to tam, nie wiem, w prawo, w lewo. Ludzie się umówili, coraz szybciej dochodzi do tego, żeby to był instant do finalizacji randki. Ludzie idą ze sobą do łóżka, przespali się i kogoś następnego. I tak smutno wygląda ten świat, właśnie między innymi dlatego, że ludzie zatracili umiejętność bycia cierpliwym. Słowo Boże, historie biblijne uczą nas tego, że pewne relacje, zwłaszcza z Bogiem, wymagają czasu, pewne rzeczy nie dzieją się od razu. Pewne doświadczenia nas przygotowują do tego, co Pan Bóg dla nas zaplanował. Józef nie był gotowy do tego, co zaplanował dla niego Bóg, gdy miał 17 lat. Objawił mu to, co go czeka przez sny, ale potem go do tego przygotowywał przez różne doświadczenia. I gdy stanął przed Faraonem po wielu perypetiach, miał lat 30, upłynęło 13 lat różnych zlotów i upadków, więcej upadków, więcej trudów, oszustw, pogardy, gminy, krzywdy, zdrady. To 13 lat go przygotowało do tego, co Pan Bóg miał dla niego zaplanowane. Mojżesz, wiem, że 40 lat przygotowywał się, żeby wyruszyć w misję, którą zlecił mu Bóg. Paweł, apostoł Paweł, pomiędzy nawróceniem a pierwszą podróżą Pawła misyjną minęło 13 czy 14 lat, kiedy on się do tego przygotowywał. To nie było tak, że Paweł się nawrócił, bank na statek, jeden, drugi jedzie, wszystkich nawraca, bo jest teraz w ogniu. My dzisiaj chcemy, żeby to było taki instant, że tylko się nawrócimy, to już na misję wyjechać, już ewangelizować, jak misjonarzem zostać, książkę napisać o zwycięstwie, prowadzić prelekcje, innych pouczać. Czasem trzeba okazać się cierpliwym, bo Pan nas uczy w ten sposób. I piąta lekcja, którą trzeba dodać do poprzednich. Bądźmy wierni Bogu, a Jego łaska nas zaskoczy. Najlepsze przed Tobą, to takie bardzo motywacyjne, ale to jest prawdziwe, to Słowo Boże z tego uczy. Wiem, że kiedy stanął przed Faraonem, miał 30 lat i wiemy, że te wszystkie porażki przez lata prowadziły go do tego momentu, kiedy nagle osiągnął sukces. On bardzo szybko zaczął awansować. W 41 rozdziale, w 16 wersecie czytamy, że kiedy stał przed Faraonem odnośnie tych słów, powiedział: nie w mojej to mocy, wyjaśnił Józef, tylko Bóg może odpowiedzieć Faraonowi. Nie zgrywał jakiegoś ważniaka, że stanął przed Faraonem, wiedział, że ten może go wyciągnąć z więzienia, to teraz będzie mydlił mu oczy, że on może mu świetnie pomóc. On wiedział, że to nie w jego mocy. Wskazuje na Pana Boga i potem jest piękne to, co czytamy w 37 i w 38 wersecie. Jakie świadectwo otrzymał Józef? Rozwiązanie, bo tam też wyłożył sny Faraonowi, dał mu pomysł, jak sobie poradzić z tą całą sytuacją głodu, który miał przyjść na Egipt. I czytamy w 37 wersecie. Rozwiązanie to spodobało się Faraonowi i wszystkim jego podwładnym. Czy znajdziemy człowieka podobnego temu, zapytał Faraon, w którym byłby Duch Boży jak w nim? Jakie piękne świadectwo władca Egiptu daje o tym wciąż młodym, 30-letnim, o młodym chłopaku. Piękne świadectwo. No i potem jest pasmo sukcesów. 39 werset mówi nam o tym, że zwrócił się do Józefa Faraon: skoro Bóg oznajmił ci to wszystko, nie ma nikogo, kto by był tak rozsądny i mądry jak ty. Ty zatem będziesz zarządzał moim domem i twoim poleceniem będzie bezwzględnie posłuszny cały mój lud. Tylko tronem będę cię przewyższał. I dalej powiedział Faraon Józefowi: zobacz, oddaję ci w zarząd całą ziemię egipską. Kazał go też obwozić swoim drugim rydwanem i wołano przed nim na kolana. Tak ustanowił Faraon Józefa namiestnikiem ziemi egipskiej. Piękne. Piękna historia. Piękny, szybki awans. Nagle Boże błogosławieństwo wręcz zaskoczyło Józefa. Czy on mógł założyć taki scenariusz, gdy był porwany, gdy służył jakiegoś tam przywódcy straży przybocznej, gdy był w więzieniu, gdy znowu o nim zapomniano, gdy nic dobrego się nie działo? Czy mógł zakładać, że nagle potem w jednym momencie tak szybko awansuje na drugiego człowieka w państwie egipskim? Zaczynał od porażek, ale osiągnął niebywały sukces. Ale dla mnie jeszcze większą łaską jest to, że Józef dzięki Bogu szczerze mógł zapomnieć o krzywdach, które go spotkały. On mógł, kiedy został drugą osobą w państwie, on mógł przynajmniej znaleźć żonę Potyfara i wtrącić ją do więzienia za to, co mu tam odwaliła. Nie wiem, czy ja bym czegoś takiego nie zrobił, mając taką władzę, żebym pamiętał jeszcze z podstawówki kilka nazwisk, czy czegoś bym nie zrobił. Ale wiemy, że łaska Boża uczyniła Józefie to, co po ludzku jest niemożliwe. W 41 rozdziale też dalej czytamy w 51, 52 wersecie, jak urodzili się synowie Józefowi. Pierwszemu dał na imię Manases, bo jak powiedział, Bóg mi pozwolił zapomnieć o wszelkiej mojej utęce i o całym domu mojego ojca. Drugiemu zaś dał na imię Efraim, bo jak powiedział, Bóg sprawił, że wydał owoce w kraju mej niedoli. Piękne, te imiona mają znaczenie. On naprawdę wybaczył braciom tą okropną rzecz, jaką mu uczynili. Kiedy się ponownie spotkali, bo wiemy, że się spotkali, Józef wtedy był już człowiekiem sukcesu. Wiemy, że był takim człowiekiem sukcesu, że nawet go bracia nie poznali, zwłaszcza, że minęło 13 lat już. Ale on ich poznał, nawet więcej niż 13 lat, bo to jeszcze była potem klęska. Najpierw był 7 lat urodzaju, potem po 2 latach bodajże przyszli bracia, więc minęło 13, 7, 20, 22 lata czasu, kiedy oni go sprzedali. A on jednak ich rozpoznał. I czytamy w 45 rozdziale, kiedy się spotykają, kiedy on w końcu daje im się poznać, też te słowa, piękne przebaczenia. 45 rozdział, 5 werset. Lecz teraz nie żałujcie, nie czyńcie sobie wyrzutów, że mnie tu sprzedaliście. To w imię przetrwania Bóg posłał mnie przed wami. Dopiero 2 lata trwa ten cały głód na ziemi, przed nami jeszcze 5 lat bez orki i bez żniwa. Bóg więc posłał mnie przed wami, aby zapewnić wam przetrwanie na tej ziemi i aby zachować wam życie przez wielkie ocalenie. Nie wy mnie tu posłaliście, ale Bóg. On mnie ustanowił głównym doradcą Faraona, panem całego jego domu i władcą w całej ziemi egipskiej. Niezwykle. I ja się nie dziwię, że jego bracia się go bali. Kiedy umarł już ich ojciec, to wiem, że oni już byli wtedy z powrotem sprowadzeni do Egiptu. Nadal byli przerażeni, jakąś tam historię wymyślili, żeby się bronić przed nimi. I wtedy Józef przemawia do nich jeszcze raz, w 50 rozdziale, 19-20 werset. Józef powiedział, nie bójcie się, czy ja zajmuję miejsce Boga. Wy wprawdzie zaplanowaliście wyrządzić mi zło. Bóg jednak zaplanował przy tym dobro, by dokonać tego, co jest dziś. Zachować przy życiu liczny lud. Był wierny Bogu przez cały czas. Okazał się wierny w największych próbach. I to, czego doświadczył w swoim życiu, łaska, jaka przyszła, przekroczyła najśmielsze oczekiwania Józefa. Ten scenariusz mógł napisać tylko Bóg. On przygotował w tych porażkach Józefa. On wielokrotnie mógł położyć ten plan. Józef w sensie mógł wielokrotnie odpaść na jakimś elemencie. I to by się nie wydarzyło, co miało się wydarzyć. Jeśli by się załamał, jeśli by dał się pochłonąć smutkowi, jeżeli by zaczął piadolić, jeżeli by zaczął patrzeć na siebie, jeżeli straciłby cierpliwość, jeżeli przespałby się z żoną Potyfara, to wszystko było planem Bożym, który zmierzał ku dobremu. I znamy te słowa z listu do Rzymian z 8 rozdziału, 28 werset. Wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują. To jest z tymi, którzy według postanowienia Jego są powołani. Dlatego to, co chcę powiedzieć na koniec. Bądź wierny, a na pewno czeka Cię coś dobrego, czego może nawet nie możesz sobie wyobrazić. W 1 Koryntian 2,9 czytamy, głosimy wtedy, jak napisano, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało i co do serca ludzkiego nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nawet jeśli w tym życiu do końca miałbyś przeżywać porażki, to osiągniesz prawdziwy sukces. Bo wiemy, że jest coś więcej niż tylko ta smutna rzeczywistość. Bądź spokojny, przechodząc porażkę za porażką, bo możesz mieć tą ufność, że Bóg zaplanował dobro dla tych, którzy Go miłują. Czasem to będzie sukces nawet w oczach tego świata. Wielu sług Bożych może się cieszyć i błogosławieństwem materialnym i stabilną pracą i tym, że podróżując po świecie, pracując dla Pana, mogą zobaczyć piękne miejsca, stoją przed prezydentami, trafiają w niezwykłe miejsca. Ale nawet jeżeli nie przyjdzie sukces w tym potocznym rozumieniu, to my wiemy, że i tak mamy sukces i osiągniemy to, czego oko nie widziało i ucho nie słyszało. To jest przygotowane dla tych, którzy Boga miłują. Znamy dobrze 11 rozdział Listu do Hebrajczyków, to są opisani bohaterowie wiary, ale często skupiamy się na początku tego rozdziału. Natomiast ja chciałbym odczytać ostatnie 8 wersetów. Cóż wtedy powiemy? Zabrakłoby mi przecież czasu, gdybym miał opowiadać o Gedeonie, Baraku, Samsonie, Jeftem, Dawidzie i Samuelu i o prorokach, którzy przez wiarę podbili królestwa, zaprowadzili sprawiedliwość, otrzymali obietnicę, zamknęli paszczę lwom, zgasili moc ognia, umknęli ostrza miecza, podźwignęli się z niemocy. Stali się mężni na wojnie, zmusili do ucieczki obce wojska. Kobiety otrzymały z powrotem swoich zmarłych przez wskrzeszenie, inni zaś zostali tak, jakbyśmy postawili kropkę, to są te historie bardziej motywujące, które lubimy słuchać o tych, którzy stali się mężem, którzy podźwignęli się z niemocy. I taką też historię teraz słuchaliśmy o Józefie. Ale dalej, kiedy czytamy ten fragment, czytamy słowa: inni zaś zostali zamęczeni na śmierć, nie przyjąwszy uwolnienia, aby dostąpić lepszego zmartwychwstania. Drudzy zaś doznali szyderstw i biczowania, a nadto więzów i więzienia. Byli kamienowani, paleni, przeżynani piłą, zabijani mieczem. Błąkali się w owczych i kozich skórach, wyzuci ze wszystkiego, uciskani, poniewierani. Ci, których świat nie był godny, tułali się po pustyniach i górach, po jaskiniach i rozpadlinach ziemi. A wszyscy ci, pośla swej wiary, zdobyli chlubne świadectwo, nie otrzymali tego, co głosiła obietnica, ponieważ Bóg przewidział ze względu na nas coś lepszego, mianowicie, aby oni nie osiągnęli celu bez nas. To znaczy, że osiągną ten cel. Tylko pojęcie czasu u Boga jest trochę inne. I to jest piękna myśl, że co by się nie działo, jeżeli Boga miłujemy, osiągniemy sukces. Nawet jeżeli paradoksalnie w oczach świata byśmy mieli mieć porażkę za porażką. Przyglądając się Józefowi, tak naprawdę przyglądamy się w pewnej mierze też Jezusowi, bo Józef jest obrazem Jezusa. Wiem, że Stary Testament świadczy o tym, który miał przyjść, o naszym Zbawicielu. Podobnie do Jezusa Józef był umiłowanym swojego ojca, podobnie był znienawidzony przez braci, podobnie był sprzedany poganom, podobnie był uważany za umarłego i zaginionego, podobnie był fałszywie oskarżony. Wiele tych analogii znajdziemy. Dlatego, kiedy patrzymy na Józefa i od niego czerpiemy te 5 lekcji, jak radzić sobie z porażką, żeby uchwycić się Bożej obietnicy, żeby nie rozczulać się nad sobą, żeby skupić się na innych, nie na sobie, żeby być cierpliwym, żeby być wiernym Bogu i czekać, że Jego łaska nas zaskoczy, to miejmy świadomość też, że przyglądamy się Chrystusowi i że w naszych zmartwieniach, w naszych porażkach to właśnie ku Chrystusowi powinniśmy kierować nasz wzrok. Powstańmy do modlitwy. Miejmy jeszcze chwilkę, żeby, jeżeli macie coś w sercu, chcielibyście to powiedzieć przed Panem, to mamy teraz czas na to, żeby odpowiedzieć.